Chciałbym zacząć może w taki dosyć nietypowy sposób, bo chciałbym zrobić małą ankietę. Nie wiem, czy mikrofon nie będzie sprzęgał, ale chciałbym zadać takie pytanie. Czy pamiętacie, kim chcieliście być, kiedy byliście mali? Przypuszczam, że jak szliście do przedszkola czy do pierwszych klas szkoły podstawowej, każdy z nas miał podstawione takie pytanie: Dawid? Albo wtedy było: Dawidku, a ty co byś chciał w życiu robić? No i ja zaraz może opowiem, jakie były moje odpowiedzi, a zapytam pastora najpierw. Pamiętasz, kim chciałeś być?
Mechanikiem.
Mechanikiem, dobrze. Idę szukać astronauty. Siostro, a tym kim chciałaś być?
Krawcową.
Lekarzem. No. O, ja artystką.
Ja chciałem śpiewać, ale słuch mam nie taki i na tym się skończyło.
Chcę dalej, ale może nie wychodzi jeszcze do końca.
No ja może śmiesznie, ja chciałem być Janosikiem.
Janosikiem, okej.
Ja chciałam być nauczycielką. Przedszkolanką.
Przedszkolanką, dobra, dalej nie idę, bo słyszę, że mi już sprzęga.
Zakonnicą. Prawnikiem.
Prawnikiem.
Oj, ekspedientką.
Ekspedientką.
Nauczycielką.
Widzicie, niektóre rzeczy, niektóre zawody się powtarzają. Ja kiedyś chciałem być też prawnikiem, a przynajmniej powiedzieli mi, że na prawnika się nadaje, bo potrafiłem się wymigać od każdej, z każdej sytuacji, uniknąć każdych konsekwencji, więc chcieli mnie posłać na adwokata. Ale nigdy nie miałem talentu do nauki, więc stwierdziłem, a tyle tych książek. Wiecie, kiedy nasze marzenia, nasze plany są skonfrontowane z tym, jaka jest rzeczywistość, to później no, rzeczywistość, można powiedzieć, weryfikuje, prawda? Ile z was zostało właśnie w takim zawodzie, jakim sobie zamarzyliście w dzieciństwie? Są takie osoby? Możecie podnieść rękę do góry. Tak, ja uparcie chciałem być tym nauczycielem i jestem. Nie? A ilu z was uczyło się w danym kierunku, czy w szkole zawodowej, a może na studiach, a i tak nie pracujecie nawet w tym, do czego się przyuczaliście? O, są takie osoby już. Widzicie, to jest taki problem, że człowiek tak naprawdę długo dojrzewa do pewnych decyzji, zastanawia się tak naprawdę, co Bóg dla mnie ma. Albo co powinienem w życiu robić, jaki jest cel, co chciałbym robić, co chciałabym robić. I za 5 lat to się zmienia, a czasami i krócej. I tak koniec końców, do końca życia niektórzy ludzie nie wiedzą, do czego tak naprawdę są powołani. Albo co powinni robić. I jak zaczyna się, akurat tutaj nie spodziewałem się, że będzie aż tyle osiągalnych, w dosyć, można powiedzieć, prosty sposób zawodów. Tak kiedy ja byłem w przedszkolu, czy w szkole podstawowej, spotykałem się często właśnie, że chciałbym być astronautą, jakimś płetwonurkiem, prawnikiem, lekarzem, taką osobą. I kiedy zacząłem być coraz większy, dorastać, stwierdziłem, to jest naprawdę trudno, żeby zostać taką osobą. Nie, to wybiorę coś innego. A może nie jestem dosyć bystry, a może nie lubię się uczyć, a może to jest zbyt drogie, żeby się przyuczyć do tego zawodu. I tak dalej, i tak dalej. I później każdy z nas wylądował gdzieś w jakimś miejscu. I teraz pytanie za 1000 punktów. Być może jedno z najważniejszych pytań, jakie zadajemy sobie w naszym życiu. Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś szczęśliwy w miejscu, w którym jesteś? W pracy, w której jesteś? W kościele, w którym jesteś? O! To są trudne pytania. Dlatego, że najczęściej to szczęście jest takim najbardziej pożądanym uczuciem czy stanem w życiu człowieka. Jeżeli zapytamy kogoś na ulicy, czy chciałby być szczęśliwy, czy znacie kogoś, kto by odpowiedział, że nie? Chyba, że maluje się na biało, ma takie czarne włosy, to się nazywa ta subkultura jakoś got, tak? Czy emo, nie pamiętam. Są ludzie, którzy zresztą mówią, że nie chcą być szczęśliwi, ale ja wiem, że to nieprawda. Zazwyczaj każdy z nas chce być szczęśliwy. I kiedy już jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, zadam wam kolejne pytanie. Może nie będę już robił ankiety. Pamiętacie, co robiliście 12 czerwca rok temu? Dzisiaj jest 12 czerwca, nie wiem, rok temu. Pamiętacie? Nie? Dobra, łatwiej. Co mieliście na obiad 2 tygodnie temu? Nie, dalej za trudno? W który dzień? Możemy zadawać takie pytania, czy pamiętasz, co było jakiś czas temu? I zazwyczaj tego nie pamiętamy. Dlaczego? Czy nasz umysł nie jest w stanie zapisać tych wszystkich informacji, przyswoić ich w jakiś sposób? Nie. Ale jeżeli zadam wam pytanie, jeżeli macie dzieci, czy pamiętacie narodziny swojego dziecka? Ten dzień? Tak. Czy pamiętacie dzień swojego ślubu? Myślę, że tak. Jeżeli ktoś z was miał jakiś poważniejszy wypadek albo jakieś inne emocjonujące zdarzenie, przypuszczam, że będziemy je pamiętać. Zgadza się? A co z tymi wszystkimi momentami, które dzieją się pomiędzy? I dzisiaj chciałbym nazwać, czy nadać tytuł temu kazaniu. Wiecie, to jest ten problem, że po angielsku brzmi ten tytuł znacznie lepiej. Może, będzie konkurs. Ja wam powiem, jak to brzmi po angielsku i ci, co znają język angielski, mogą mi po kazaniu powiedzieć, jak najlepiej to przetłumaczyć na polski. Po angielsku by to brzmiało the things in between. I to oznacza mniej więcej rzeczy czy wydarzenia, które dzieją się w międzyczasie. Ale jeżeli macie lepsze tłumaczenie, to wasz tytuł, jeżeli będzie dobry, trafi na stronę przy tym kazaniu. Okej? Może być taki konkurs? Rzeczy czy wydarzenia, które dzieją się w międzyczasie. Czytacie swoje Biblię? No jasne. Ba. Super. I kiedy czytamy tam historię różnych ludzi, jak mniej więcej objętościowo, ile rozdziałów zajmuje historia życia przeciętnej postaci w Biblii? Rozdział, 2, 3 wersety, 5. Różnie to bywa, prawda? Niewiele jest postaci, dla których tak naprawdę w Biblii poświęcone jest dużo miejsca. Dlaczego? Bo w Biblii opisane są głównie same najważniejsze rzeczy, najważniejsze wydarzenia, takie kluczowe można powiedzieć, te, z których możemy wyciągać lekcje nawet i w dzisiejszych czasach. A co z tym czasem pomiędzy? Mamy czasami takie przeskoki, czytamy historię pewnej osoby i nagle czytamy, że jest zupełnie w innym miejscu, zupełnie w innym czasie. Przeskoczyliśmy 2 wersety do przodu, a tak naprawdę historycznie przeskoczyliśmy o 20 lat do przodu. I się zastanawiamy, to co? Przez te 20 lat nic ciekawego się nie działo? Jak ja mam to interpretować? Albo kim ta osoba się stała przez ten cały czas? Jakie procesy zaczęły zachodzić w jej życiu? Jeżeli mieliby opisać nasze życie i spisać książkę albo umieścić nas na kartach Biblii, jak myślicie, ile stron by nam poświęcili? Werset? 2? Nic? Trudne pytanie. A ile ważnych, kluczowych wydarzeń wydarzyło się w naszym życiu? Takich, które są warte zapisania. Nawet jeżeli miałeś bardzo, czy miałaś bardzo ciekawe życie, myślę, że i tak na kilku, może kilkudziesięciu stronach można by było streścić naszą biografię, nasz życiorys, prawda? Ale życie przecież trwa ileś 10 lat. Kiedy przychodzę w odwiedziny do mojej babci, od już 15 lat słyszę stały tekst. Wnuczku, to życie tak szybko leci. Ja pamiętam, jak byłam w twoim wieku. Tak mi się, tak, pamiętasz. Nie, żebym się naśmiewał, ale myślę, przecież to było z 70 lat temu, czy 60. Przecież człowiek nie pamięta aż dokładnie tych czasów. Zresztą ja wiem, że czas biegnie szybko i tak dalej. I wiecie, zacząłem pracę, zacząłem wchodzić w, powiedzmy, dorosłe życie, coraz więcej obowiązków. I nagle, ja nie wiem, czy jest poniedziałek, czy środa, czy piątek, po prostu tak ten czas leci. Ale nasze życie składa się głównie z tego czasu. Kiedy czytamy o postaciach biblijnych, kiedy szczególnie zaczynały wchodzić w swoje namaszczenie, w swoje powołanie, zazwyczaj ich życie niekoniecznie było jakoś bardzo wyjątkowe. Przeczytajmy sobie może fragment, który dotyczy Dawida. Znamy tą postać, myślę, bardzo dobrze. Otwórzmy sobie 1 Księgę Samuela, 16 rozdział. Może przeczytajmy od 11 wersetu. To jest ten fragment, gdzie prorok miał namaścić następnego króla w Izraelu. Od 11 do 13. Potem rzekł Samuel do Isajego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: poślij po niego i sprowadź go tu. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł pan: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Otwórzmy sobie jeszcze 17 rozdział, niewiele później, kiedy Dawid wyruszył, aby zanieść zaopatrzenie dla swoich braci, którzy brali udział w wojnie przeciwko Filistynom. I tam spotykamy się z Goliatem. I kiedy Dawid powiedział, że chce zabić Goliata, spotkał się z królem Saulem. I przeczytajmy od 33 wersetu. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a pan będzie z tobą. Kim był Dawid w momencie, kiedy go poznajemy? Pasterzem. Kimś, kto nawet w swojej rodzinie nie za bardzo się liczył. Chcielibyście, żeby kiedy zaprasza się kogoś dostojnego, kogoś ważnego na taki rodzinny obiad, was nawet nie zaproszono? A wiesz, synu, zapomniałem o tobie, sorry. Tak, tak bywa. Wiesz, ile jedzenie kosztuje w tych czasach, a to obiad dla kogoś dostojnego, więc to trzeba było się postawić, to... A sorry, tak się zdarza. Myślę, że nie poczulibyśmy się za dobrze. Jeżeli czytamy akurat w przypadku Dawida, wybrałem tą postać, bo czytamy dużo psalmów dawidowych, prawda? I wiemy, jakie było jego podejście w różnych okresach jego życia, jak on się zachowywał. Kiedy pasał swoje trzody, układał pieśni, wychwalał Boga, rozmyślał, kontemplował. Jego serce było blisko Boga, myślę, że możemy tak powiedzieć. Że starał się wykonywać te obowiązki, które zostały mu powierzone. Ja nie czytam, żeby w którymś miejscu narzekał, a myślę, że nie zawsze było mu prosto. Jeżeli poszedłbym do swojej pracy i kazaliby mi zrobić coś mniej więcej porównywalnego do gonitwy za niedźwiedziem albo za lwem, to bym powiedział: nie płacicie mi na tyle. Nie, nie ma opcji, nie robię tego. Ale Dawid się nie martwił, bo wiedział, że Pan wyrwie go z ręki lwa, z ręki niedźwiedzia i on może iść i robić te rzeczy. On zachwycał się swoim Bogiem. Można powiedzieć: ach, artysta. Taki natchniony, on by tylko rozmyślał. Nie, to był też człowiek czynu, jak czytamy dalej. On chciał być blisko Boga. On chciał Go znać. A dopiero później został wybrany i namaszczony na następnego króla w Izraelu. Dlaczego? Nie dlatego, że Bogu się tak po prostu zachciało: Dawid, fajne imię, niech będzie królem. Albo nie losował karteczek, przypuszczam, nie ma takiej totalizatora, tak? Jak w totolotku wylosował: o, ten. Ale Bóg znał jego serce. Bóg wiedział, jak on się zachowuje w trudnych okolicznościach i w tych dobrych okolicznościach. I dlatego wiedział, że Dawid nie zawiedzie w momencie próby, że Dawid nadaje się na króla. I kiedy popatrzymy na nasze życie, kiedy jesteśmy poza kościołem, kiedy jesteśmy w swojej pracy, kiedy jesteśmy gdziekolwiek indziej, to te momenty, których jest tak naprawdę najwięcej w naszym życiu, one definiują to, na ile Bóg nam da, jakie zadanie nam da. Jest taki fajny fragment, który mówi o tym, że kto jest wierny w małym, tam co jest dalej? Pamięta ktoś? Temu więcej zostanie powierzone. A jeżeli jesteś szafarzem, to jakim masz być szafarzem? Dobrym. Jeżeli jesteś sługą, jakim masz być sługą? Dobrym i wiernym. Więc każdy dzień ma znaczenie. Nie tylko te wielkie daty, które zakreślamy w kółko w kalendarzu. Nie tylko te dni, które mogą się wydawać przełomowymi, ale do tego czasu trzeba się jakoś przygotować. Jeżeli wiecie, że dostaniecie jakiś awans albo pójdziecie na rozmowę o pracę w jakieś miejsce, które jest dla was naprawdę ważne, to czy przyjdziecie tam tak jak lekkoduch, a tam rozchełstana koszula, niewyprasowana, nic się nie przygotowujemy, co ma być, to będzie. Raczej nie. Raczej siedzimy, studiujemy historię tej firmy albo przynajmniej z dziedziny tych działalności, jeżeli chodzi o to, czym się ta firma zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Przygotowujemy się, staramy się przyjść tam i nie dać plamy, bo nam na tym zależy. Więc jeżeli zależy nam na tym, żeby Bóg powołał nas do rzeczy ważnych, żeby Bóg przygotował nas do tego, abyśmy weszli w miejsce swojego powołania i nie dali tam plamy, to każdy dzień, tak jak ta środa, jak jutrzejszy czwartek, piątek i tak dalej, one mają wszystkie znaczenie. Często o tym mówimy, że Bóg jest wszechobecny, że Bóg jest wszechmocny, ale jednak jest jeszcze coś takiego jak proza życia i natłok obowiązków, które sprawiają, że o tym zapominamy. To nie przestaje być faktem, ale jednak przestaje się liczyć aż w tak dużym stopniu, prawda? Bo są rzeczy, które należy zrobić, którymi należy się zająć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, tak ostatnio sobie myślałem, kiedy miałem do załatwienia naprawdę dużo spraw. Usiadłem sobie przez chwilę, odstawiłem wszystkie rzeczy, którymi się zajmowałem na bok i tak poczułem się załamany samym sobą. Tyle rzeczy mam do zrobienia, po prostu o tym zapomniałem, tego nie wziąłem, tu muszę się wrócić. Mówi się, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach i tak dalej. I po prostu siedziałem, mówię, Boże, już naprawdę, dawno się tak gorliwie chyba nie modliłem. To było takie, Boże, jejku, co się ze mną dzieje? Dlaczego ja tak nie ogarniam? Dlaczego zapomniałem o tym i dlaczego to się dzieje? Po co ja w ogóle tyle rzeczy na siebie wziąłem? Dlaczego jest tyle różnych spraw? I im więcej ich się zrobi, nagle ich jest jeszcze więcej do załatwienia. Ja nie wiem, jak to działa. I mówię, Boże, ja potrzebuję znaleźć w tym wszystkim czas dla Ciebie. Ja potrzebuję tak naprawdę zawołać do Ciebie i powiedzieć, jestem dalej Twoim sługą, który chce stawać Ci do dyspozycji i niech żadna praca, niech żadne ziemskie rzeczy, nawet bardzo ważne, nie oddzielą mnie od Ciebie. Nie wiem, czy pamiętacie albo kojarzycie, śpiewamy czasami taką pieśń, która mówi, że nic nie jest w stanie oddzielić mnie od mojego Boga, od Jego miłości. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani finanse, ani uzależnienia, ani inne rzeczy. Więc jeżeli fajnie nam się śpiewa tą pieśń, to czy nie jeszcze fajniej byłoby zastosować ją w życiu? Więc chciałbym zaapelować do nas wszystkich, abyśmy właśnie zaczęli doceniać każdy zwykły dzień. Kiedy rano wstajesz, choćby najbardziej niewyspany, podziękuj Bogu. Zacznij dzień od modlitwy. Powiedz, Boże, oddaję Ci ten dzień. Jeżeli chcesz mnie dzisiaj użyć, oto jestem. Jeżeli jest za dużo rzeczy, które muszę ogarnąć, bo takie jest życie, pomóż mi, abym się w tym wszystkim nie pogubił. Jeżeli będę wieczorem zbyt zmęczony i wiesz, że będziesz zbyt zmęczony, pomóż się w ciągu dnia. Odejdź na chwilę. 5 minut. Zawołaj do swojego Boga. Ucisz swoje myśli. Ucisz swoje serce. Bo jeżeli On chce coś do ciebie powiedzieć, to nic ci to nie da, jeżeli Go nie usłyszysz. Możemy zrobić mały eksperyment. Niech każdy z nas zacznie coś teraz mówić na głos. Żeby było łatwiej, będziecie się zastanawiać, co powiedzieć. Nie wiem, może być wierszyk, idzie grześ przez wieś. Każdy zna? Tak, w kościele jeszcze tego nie było. Tak, możemy na głos wszyscy na 3-4 zacząć mówić? Idzie grześ przez wieś, a teraz niech Rysiu Rybotycki powie coś, cokolwiek innego. I teraz ile osób usłyszy to, co powie Rysiu? Tak? Ciekawy jestem. Tak? Zrobimy taki głuchy telefon na wyższym poziomie trudności? Dobra. 3-4. Idzie grześ przez wieś. Rysiu, mów. W każdym razie, jeżeli on powiedział coś mniej więcej tak głośno jak my, czy bylibyśmy w stanie to zrozumieć? Nie. A na co dzień nie ma tak wielu głosów dookoła nas? Krzykliwe reklamy, telewizja, radio, samochody, hałas w mieście, wszystko. I tam może pojawić się ten cichy szept. Halo, jesteś? Mam dla ciebie zadanie. Czy łatwo go przeoczyć? Łatwo. Jak można sprawić, żeby łatwiej było usłyszeć Boży głos? Trzeba nastawić się na jego słuchanie. Trzeba przyjść i powiedzieć: tak, Panie, mów, bo sługa Twój słucha. Ile razy musi zawołać Samuelu, Dawidzie, Bogdanie, zanim odpowiesz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Pewnie mieliście w życiu takie sytuacje, nie musicie się przyznawać, że ewidentnie widzicie lub słyszycie, że dzwoni wam telefon. Ale kiedy widzicie, kto dzwoni, no, nie odbiorę. To będzie taki akt łaski, że nie odrzucę połączenia, ale niech podzwoni, przestanie. Jak coś ważnego, to zadzwoni drugi, trzeci raz. Są takie sytuacje? Myślę, że tak. Problem jest wtedy, kiedy miałoby być coś ważnego przekazane nam przez ten telefon. A może to dzwonią z Radia Z i w końcu wygrałeś te 100 tysięcy, o których mówią. A może dzwoni ktoś z twojej rodziny i chce ci przekazać jakąś ważną wiadomość. Może nawet największa gaduła, która zazwyczaj do ciebie dzwoni i przez 2 godziny ciężko ci jest powiedzieć: dobra, ja już naprawdę muszę kończyć, może też ma ci coś ważnego do powiedzenia albo chce cię poprosić o modlitwę. To może być coś, co tylko sobie wyobrazicie. Ja czasami wyobrażam sobie w ten sposób Boży głos do mojego życia, kiedy próbuje mi coś przekazać. Nie rób tego, nie idź tam. Albo właśnie zrób to, posyłam cię, pomóc się o tą osobę, podejdź, zrób to, to i tamto. A ja tak patrzę i widzę, że dzwoni, tak może zadzwoni do kogoś innego, a może ktoś będzie bardziej chętnym, będzie miał więcej wolnego czasu. Szukamy różnych usprawiedliwień. I ten telefon potrafi dzwonić i dzwonić i dzwonić, a my dalej nic. Kiedy Bóg ma nas użyć? Kiedy będzie ten właściwy czas? Czy możecie określić któryś moment w waszym życiu, niezależnie od tego, ile już przeżyliście lat, jako ten właściwy? Kiedy wstaliście rano i powiedzieliście: dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj idę na siłownię. Albo dzisiaj przestaję już jeść czekoladę. Albo od dzisiaj rezygnuję z etatu, idę do służby. Tak? Zostaję zakonnicą, idę do zakonu, koniec. Czy to są decyzje, które tak po prostu budzisz się i czujesz, że to jest ten czas? Raczej nie. Do tych decyzji się dojrzewa, je trzeba zaplanować, do nich trzeba dążyć. I chciałbym, żebyśmy jako wierzący ludzie przypomnieli sobie, jak ustaliliśmy sobie listę priorytetów w naszym życiu. Żeby każdy, nawet taki najprostszy dzień, mógł być wyjątkowy. Ale niekoniecznie dlatego, że ty go uczyniłeś czy uczyniłaś wyjątkowym, ale dlatego, że byłeś gotowy odpowiedzieć na Boże wezwanie. Że byłeś gotowy posłuchać Jego głosu. Że byłeś gotowy za Nim pójść, mimo tego wszystkiego, co miałeś do zrobienia. Mimo tego wszystkiego, co zagłusza Boży głos i Boże wołanie. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć. Nawet jeżeli kiedyś marzyłeś, żeby być astronautą, prawnikiem i lekarzem, to jeżeli byśmy mieli w Nysie samych prawników i lekarzy, a zepsułby ci się samochód, a Bogdan akurat byłby jedynym mechanikiem w mieście, to kasowałby więcej niż ci lekarze. Tak? Jeżeli nasz pastor byłby jedynym mechanikiem w mieście, tak by się to skończyło. Każdy z nas jest powołany do czegoś innego. I nigdzie w Biblii nie czytam, że każdy z nas musi być kolejnym apostołem Pawłem. Czasami wieszamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę i później w cudzysłowie biczujemy samych siebie, bo coś tam, bo mi nie wyszło, bo zaplanowałem, a nie dotrzymałem słowa sobie samemu i tak dalej, i tak dalej. Bóg kiedyś do mnie przyszedł w taki sposób, że pokazał mi, czy przez inne osoby, czy przez pewien fragment w Biblii, ale ja ci wcale nie kazałem tego robić. To nie jest droga dla ciebie. Nie idź tam. Tylko się zmęczysz, nie będziesz widział efektów, poświęcisz ileś lat swojego życia. Lubimy autentyczne historie, prawda? Kiedy byłem młodszy, wiadomo, jednym z głównych czynników, które wpływały na plany w związku z moją przyszłością, były pieniądze. A bo wiecie, bo w Polsce nie da się dobrze zarabiać, bo zakładać tu rodzinę to jest samobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc ja byłem nastawiony, że zagranica to jest właśnie dla mnie ten Kanaan, ziemia obiecana, wiecie, linia produkcyjna w Anglii. Och, coś pięknego. Nie? Coś lepszego? Dobra. Będę pracował w jakiejś korporacji gdzieś za granicą, będę zarabiał dosyć dobre pieniądze. To po tej taśmie zaraz. I tak dalej, i tak dalej. Byłem za granicą już nie pamiętam ile razy. Ile miesięcy swojego życia spędziłem w gonitwie za pieniądzem, które oczywiście się przydały. I kiedyś już doszedłem do takiego poziomu, że zostałem asystentem szefa firmy, który powiedział, słuchaj, moja firma się rozwija, tak, jakoś cię polubiłem. Jeżeli się teraz zaangażujesz i będziesz traktował tą firmę jako twoją własną, to zobaczysz, że kiedyś możesz być w zarządzie, możesz być wysoko. I zarabiałem całkiem dobre pieniądze, na polskie warunki to już w ogóle świetne. Popracowałem tam kilka miesięcy i Bóg zaczął do mnie mówić. Rzeczy, których może niekoniecznie lubimy słuchać. To nie jest miejsce dla ciebie. Boże, ale ja tu mogę zarabiać, tu mogę zrobić. To nie jest miejsce dla ciebie. A co lepsze, nawet jeżeli byś zarabiał 5 razy tyle, to twoje decyzje nie powinny być podejmowane przez pryzmat tego, ile zarabiasz i jak tobie jest wygodnie w danym miejscu. I kilka razy przypominał mi o tym. To nie jest miejsce dla ciebie. Nie do tego cię powołuję. Może rozwiniesz biznes, może będziesz super ubranym w garnitur człowiekiem, który jeździ super samochodem, o którym w Polsce mogą pomarzyć. I jak przyjedziesz na te święta Bożego Narodzenia raz w roku, to sąsiadom kapcie pospadają z wrażenia. Ale czy o to chodzi w życiu? Bóg mi powiedział, nie do tego cię powołałem. I nigdy nie będziesz tak naprawdę szczęśliwy, jeżeli nie pójdziesz za moim głosem. I wiecie, nawet jeżeli nie wierzyłem do końca w to, albo nie widziałem tego, nie potrafiłem sobie wyobrazić, to wiem na pewno jedno. Mój Bóg nigdy nie kłamie. I skoro On mi powiedział, że nie będę szczęśliwy w tym miejscu, to ja wiedziałem, że tego szczęścia tam nie znajdę. I kiedy wróciłem do Polski, zaaplikowałem po zdaniu licencjatu na magisterkę. Jednym z rekruterów był taki wykładowca, którego lubiłem, szanowałem. Był fajny, był wymagający, ale był naprawdę fajnym człowiekiem. I kiedy przyszedłem złożyć moją aplikację, on powiedział, o, wróciłeś dokumenty odebrać i co, wracasz tam do Szkocji, robisz karierę? Ja mówię, nie, właśnie chciałem zaaplikować na magisterkę tutaj. Jego reakcja była bezcenna. Była mniej więcej takie, nie, żartujesz. Mówię, nie, naprawdę, przyszedłem zrobić magistra, później zostanę w Polsce, zrobię coś tam. No, jak chcesz. Ale w jego wyrazie twarzy był po prostu, człowieku, psujesz sobie życie, dostałeś szansę, otwarte drzwi, niektórzy czekają na taką szansę raz na całe życie. Ale ja słyszałem, co Bóg do mnie powiedział. Stwierdziłem, już tyle razy mi mówiłeś, że już nie musisz powtarzać. Więc teraz jestem w miejscu, w którym jestem. Czy we wszystkim może jestem szczęśliwy, usatysfakcjonowany? Może nie. Ale na pewno za jakiś czas, kiedy będę nad tym pracował, będę w innym miejscu. Mam teraz cudowną narzeczoną, niedługo będziemy brali ślub, wprowadzimy się do domu w Nysie, będziemy mieszkać tutaj, będziemy w tym kościele, tak planujemy. Będziemy robić rzeczy, do których powołał nas Bóg. I to jest w życiu najważniejsze. Czy czasami nie jestem zmęczony i nie mówię, a po co mi to wszystko? Oczywiście, że jestem. Czy zawsze ktoś przyjdzie i powie, dobra robota, Dawid, jesteś super, powinieneś robić tak dalej. W ogóle gdyby nie ty, to... Nie. Ale czy to jest najważniejsze? Nie, dlatego że moim szczęściem jest być w miejscu Bożej woli. Bo wiem, że jeżeli nawet wszyscy by się ode mnie odwrócili, to mój Bóg się ode mnie nie odwróci. Bo nawet jeżeli wszyscy by mi mówili, że robię źle, a ja wiem, że Bóg mówi inaczej, to raczej chcę postawić na Jego słowo. Bo wiem, że On nigdy nie kłamie. I może nie jestem tym prawnikiem, może nie jestem tym astronautą, czy kimkolwiek chciałem być kiedyś, ale nie żałuję. Może popełniłem w życiu wiele błędów, ba, na pewno popełniłem. Jeszcze nie jeden popełnię. Ale nieważne jest, gdzie zaczynasz. Ważne jest, gdzie kończysz. Twój skarb jest tam, gdzie jest twoje serce. Więc gdzie jest twoje serce? Czy czekasz tylko na te złote strzały, sytuacje raz, co się wydarzą na jakiś czas, te, które zapamiętasz, te, które będziesz opowiadał swoim dzieciom i wnukom? Czy codziennie będziesz mówił, Boże, oto jestem. Jeżeli jesteś w złym miejscu, to nigdy nie jest za późno, dopóki żyjesz. Powiedz, Boże, do tej pory chodziłem swoimi drogami, ale od dzisiaj chcę iść Twoją drogą. Powołałeś mnie do czegoś innego, może straciłem 20 lat mojego życia, nie będąc w miejscu Twojej woli, ale dzisiaj postanowiłem, nie stracę już ani jednego dnia więcej. Po co tracić więcej? Niektórzy mówią, a już za późno, już jestem za stary. Już tyle lat robiłem to, co robiłem, po co mam nagle zmieniać zdanie i zaczynać od nowa? Chcę Ci powiedzieć, nie jest za późno. A jeżeli Bóg Ci otwiera drzwi, to gwarantuję Ci, że nikt inny ich nie zamknie. Jeżeli Bóg zamknie drzwi, to choćbyś głową chciał się przebić przez ten mur, nie dasz rady. Więc chciałbym, abyśmy się pomodlili. Pomodlili o to, jakie jest miejsce Bożej woli dla naszego życia. Żebyśmy nie lekceważyli tych dni, które są dla nas takie zwykłe i normalne. Ale żebyśmy wołali z głębi naszego serca, Boże, wstaw tu swoje imię, oto jestem. Użyj mnie takiego, jakim jestem. Nie pozwól, żebym stracił więcej czasu. Nie pozwól, żeby narzekanie odebrało mi radość. Nie pozwól, żeby to, co mam, było dla mnie powodem raczej do narzekania niż do radości. Ale żebym potrafił docenić to, co mam. Żebym potrafił się z tego cieszyć i żebyś Ty zmieniał moje życie ciągle na lepsze. Bo myślę, że nawet w wieku 80-90 lat nigdy nie będziemy idealni. Zawsze jest coś do zrobienia i zawsze jest coś, co Bóg chciałby, żebyśmy jeszcze zrobili. Nawet apostoł Paweł, jak zaprzestał działalności misyjnej, to co robił? Pisał listy. Wspierał w inny sposób. Więc charakter naszej służby, naszego życia może się zmienić, ale bracia i siostry, zawsze jest coś do zrobienia. A Królestwo Boże cały czas można budować z każdej pozycji, niezależnie kim jesteś. Więc zawołajmy do Boga. Jeżeli zrobimy to szczerze, to wierzę, że nas wysłucha. Jak chcecie, to wstańcie, chcecie, to siedźcie. Panie Boże, ja dziękuję Ci za każdą osobę na tym miejscu. Ja dziękuję Ci za to, że Ty masz plan, że Ty przygotowujesz nas do tego, abyśmy wchodzili w miejsce Twojej woli, Twojego powołania. Ojcze, chcę Ci oddać chwałę za to, że Ty jesteś Królem i Ty masz w swoich rękach cały świat. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że powołałeś każdą osobę w kościele w Nysie. Dziękuję Ci, Panie, za doświadczenia osób starszych, którzy przeżyli już niejedną osobę, niejedno wydarzenie. Dziękuję Ci za ich mądrość. Panie, ja dziękuję Ci za młodych ludzi. Panie, którzy przynoszą siłę do tego Kościoła. Którzy przynoszą chęć i wolę walki. Panie, która wiąże się też ze zmianami. Panie, daj nam bycie otwartym na każdy głos w tym Kościele. Panie, a szczególnie na Twój głos. Abyśmy nie robili wszystkiego tak, jak my chcemy, ale abyśmy wybierali raczej wykonywanie Twojej woli i posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Panie, proszę Cię, abyś przyszedł do naszego życia teraz. Abyś zweryfikował i skonfrontował nas co do miejsca, w którym jesteśmy. Pokaż nam miejsce Twojej woli. Przypomnij obietnice, które mogliśmy zakopać gdzieś po drodze. Powiedz, Panie, że jesteśmy powołani, jesteśmy Twoimi wybranymi dziećmi. I Panie, daj nam chęci, abyśmy poszli za Twoim wezwaniem. Panie, proszę Cię, abyśmy teraz weszli przez te otwarte drzwi, które dla nas przygotowałeś. Dla każdego z nas mogą to być inne drzwi. Ale spraw, abyśmy nie zmarnowali już ani jednej szansy, ani jednej okazji więcej, bo ja wierzę, że Ty masz jeszcze cudowne rzeczy do zrobienia w Nysie i zrobisz je przez nas. Proszę Cię, abyśmy nie lekceważyli dnia małych początków, ale abyśmy, Panie, nawet przez taki trudny dla nas okres potrafili przejść z uśmiechem na twarzy, patrząc w przyszłość. Patrząc na to, co Ty dla nas przygotowałeś. I Panie, proszę Cię, przebacz każdy nasz grzech. Każde zwątpienie, każdą niechęć, każde marudzenie, każde złe słowo, osądzanie, ocenianie. Przebacz nam to, Panie. Gdyż diabeł będzie chciał nas zatrzymać i będzie stawiał nam kolejne przeszkody, a my chcemy być czyści i wolni, także nawet kiedy on przyjdzie, aby z nami walczyć, nie znajdzie ani jednego miejsca, do którego mógłby się przyczepić. Ojcze, tak chcemy, aby Kościół w Nysie był czysty, aby był powierzony Tobie, abyś Ty, Panie, czuł tu się dobrze. Zmieniaj nas. Panie, jestem Tobie wdzięczny za każde zmienione serce i każde zmienione życie. Ty widzisz, Panie, każdą sytuację wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Ja nie znam, Panie, tych rzeczy, przez które oni przechodzą, ale Ty wiesz. Ja nie wiem, jak im pomóc, ale Ty wiesz. I nie tylko wiesz, ale Ty potrafisz zmienić tą sytuację. Oto chcemy oddać Ci prawo do tego, abyś działał. Oto oddajemy się w Twoje ręce, o Panie. I czekamy na cud. I ze swojej strony obiecujemy, że będziemy z Tobą współpracować. A razem będziemy oglądać też owoce tej pracy. Amen.